Mi braterstwo, miło mi, że znów możemy pójść do dobrego Słowa Bożego i czerpać z Niego pewną lekcję, pewną naukę dla nas. Mówiliśmy już trochę w dniu wczorajszym o wspaniałym dziele, jakiego dokonał Pan Jezus, ale autorem tego wielkiego planu zbawienia był Pan Bóg. W dniu dzisiejszym brat tutaj przedstawiał nam, przybliżał nam okoliczności narodzenia Pana Jezusa, nadzieje związane z tym, ale jest takie powiedzenie, że na próżno Pan Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, jeżeli nie narodzi się w tobie. Czyli, że braterstwo, co to jest dla nas? Co wynika z tego faktu dla nas? Co my teraz mamy robić? Jak mamy żyć i postępować, żebyśmy i my z tego narodzenia Pana Jezusa, z tego, co Pan Jezus uczynił, znaleźli pewne korzyści dla nas? I temat naszych rozważań nazwiemy sobie przywiązany do Pana. Kochani braterstwo, jak ważną była obecność Pana Boga w narodzie izraelskim na pustyni. On był gwarancją zaspokojenia dla narodu żydowskiego wszelkich potrzeb. Pan Bóg na pustyni nigdy nie zawiódł swojego ludu. Dawał im mannę do jedzenia, a z rozszczepionej skały wypływała woda. Pamiętacie, gdy szli do Morza Czerwonego i zobaczyli nadciągającą armię Egipcjan, to Pan Bóg stanął między Egipcjanami a narodem żydowskim. Ten słup obłoku poruszał się również, gdy mieli przekroczyć Morze Czerwone. Obłok na pustyni był wspaniałym schronieniem dla Izraela. To właśnie odpoczywając w cieniu obłoku mogli śpiewać Psalm 91 i pierwszy wiersz. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego. Obłok chronił ich również przed palącym słońcem. Czwarta Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 17 wiersz mówi, że ilekroć obłok wznosił się z nad namiotu, to synowie Izraela co? Ruszali. A w miejscu, gdzie obłok się zatrzymywał, tam i synowie stawali obozem. Czyli ten słup obłoku był przewodnikiem dla Izraela. Kiedy, jak mówiliśmy, obok wznosił się nad namiotem, synowie ruszali. Czyli lud izraelski musiał być czujny. Popatrzcie, braterstwo, lud Izraela na pustyni musiał być czujny. Zajęty wykonywaniem różnych swoich planów, to jednak oczy ich miały być zwrócone na obłok. I obecność tego obłoku również była dla nich świadomością, że cały czas Pan Bóg jest pośród nich. Ale braterstwo, zastanówmy się. Jak myślicie, czy wędrówka Izraela po pustyni była kierowana tylko obłokiem, przez ten słup obłoku, czy przez coś jeszcze? Kto by chciał powiedzieć?
Tam po dyskusji, potem to warunek postawił moim Panu Bogu. Jeżeli nie pójdzie anioł...
No ale oprócz obłoku, co jeszcze kierowało podróżą? Przeczytajmy sobie może 4 Księgę Mojżeszową, 10 rozdział i 1 wiersz. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: spraw sobie co? Dwie srebrne trąby kute. Będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozu. Czyli widzimy, braterstwo, że te dwie srebrne trąby, dwie i jeszcze srebrne. Srebro jest symbolem czego? Prawdy, Słowa Bożego. Tak więc my prowadzeni jesteśmy nie tylko obłokiem, czyli Duchem Bożym, ale również tymi dwoma srebrnymi trąbami, Słowem Bożym. To Słowo Boże jest pochodnią naszej ścieżce. Braterstwo, pomyślmy sobie tylko przez chwilę, co by się stało z narodem żydowskim na pustyni, gdyby ruszyli z obozu bez prowadzenia słupa ognia, bez odgłosu trąb. Byliby wtedy bez Boga. Byliby wtedy bez nadziei, bez światła, bez schronienia, bez żadnej ochrony i bez obietnicy. Czyli, że istniało niebezpieczeństwo utraty społeczności z Bogiem, jeżeli by naród ten ruszył naprzód bez Bożej pomocy. A bratersko, czy był taki przypadek w Biblii? Że ruszyli, chociaż Pan im nie kazał? Może sobie przeczytajmy. Czwarta księga Mojżeszowa. Czwarta księga Mojżeszowa, 13 rozdział, od pierwszego wierszu to mówi tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia, ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Poszli, aby przeszpiegować ziemię Kanaan. Przeszpiegowali? I jak wrócili, to co powiedzieli? W większości co powiedzieli? Dobra jest ziemia, tak? Ale nie do zdobycia, tak? Nie możemy wyruszyć na ten lud, też 31 wiersz, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadać mieli. Mówiąc, ziemia, którą przyszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. I wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka z od olbrzymów i wydawaliśmy sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. Takiśmy my byli w ich oczach. I skutkiem tego, co było, braterstwo? 14 rozdział. Od pierwszego wierszu. Zburzył się cały zbór, podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówi cały zbór do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie, ale nie na tej pustyni obyśmy pomarli. Albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Bo po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy lepiej nam wrócić do Egiptu? I co? Jaka była decyzja Pana Boga? Powrót z powrotem na pustynię, na 40. I obóz, ludzie ci, członkowie narodu żydowskiego przespali się, jakoby można powiedzieć, z tym problemem. I potem, jaką podjęli decyzję? Pamiętacie? Tak. Mówi, to jest już 14 rozdział, 40 wiersz. I wstali wcześnie rano i chcieli wyruszyć na szczyt góry, mówiąc, teraz gotowyśmy pójść na to miejsce, o którym mówił Pan. Myśmy bowiem zgrzeszyli, lecz Mojżesz rzekł, dlaczego chcecie przekraczać rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż Pana nie będzie pośród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami, poginiecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pana nie będzie pośród was. Oni jednak uparli się, aby wyjść na szczyt góry, a skrzynia przymierza Pan i Mojżesz nie oddalili się od obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy mieszkający w tych górach zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Chormy. Czyli widzimy, braterstwo, że 12 szpiegów zostało wysłanych do przeszpiegowania ziemi kananejskiej i 10 z nich przyniosło złe wieści, tak? Że są to olbrzymowie, którym my nie damy rady. Tworzyli się po pierwsze, że co? Wydało mi się, że Kananejczycy są lepiej uzbrojeni. Mieli konie, wozy bojowe, opanowali obróbkę żelaza. Kananejczycy, oprócz tego mówi, mieszkali w miastach otoczonych murem. A my, Izraelici, Żydzi na pustyni, w namiotach. czy trzeba dużo żołnierzy, żeby obronić miasto? A my mówimy, no gdzieś się skryjemy w namiotach na pustyni. Uważali, że Kananejczycy byli wyżsi, więksi, mocniejsi i to przerażało Izraelitów. Czemu mają iść i walczyć? Czemu mają iść na pewną śmierć, skoro tu na pustyni jest im tak dobrze? Tu ich karmi Pan Bóg. I widzimy, Betesto, że najgorsze jeszcze było to, że tych 10 szpiegów zaraziło swoimi kompleksami cały zbór. Te kompleksy to były po pierwsze to, że mieli co? Mieli wątpiące serce. Bardziej pamiętali tą gorzką wodę niż też tą słodką. Nie pamiętali swoich win podczas ulania złotego cielca, ale pamiętali tylko to, kiedy ile ich wtedy zginęło. Pamiętali, ile razy podróżowali po puszczy bez wody, a nie pamiętali, ile Pan Bóg razy im dawał mannę ku jedzeniu. Mieli wypaczony obraz siebie. Wyobrażali siebie jako szarańcze, jako małych, drobnych, bezsilnych. Ale Państwo, czy mieli rację? Skoro przecież ufali Panu Bogu. Jak bardzo się mylili, okazało się po iluś tam latach, gdy drugi raz przyszli na to miejsce, gdy pamiętacie, weszli do Jerycha, do Rahab, to Jozue, 2:9 mówi, że padł, jak ta kobieta powiedziała? Padł strach przed wami i wszyscy mieszkańcy drżą przed wami. To właśnie było odwrotnie, niż oni sobie wyobrażali. Bo padł strach na tych ludzi, widząc, jak Pan Bóg błogosławi temu narodowi na pustyni. Oni, proszę braterstwa, również, myślę, potrzebowali bezpieczeństwa. Tak bardzo obawiali się, że zawiodą w walce, że myśleli, że wszyscy poginą. Tak sobie więc myśleli, że lepiej nie podejmować walki niż zginąć, że wszystko inne będzie lepsze od śmierci. Woleli zostać na pustyni. Uważali, że będzie dla nich lepszym to wyborem. Bo jak staną do walki, to zginą. Braterstwo, często i my przypominamy sobie apostoła Piotra, który co? Wyszedł z łodzi. Nie widział Pana, wały przychyliły i co? Panie ratuj, zaczął tonąć. I przeważnie co mówimy?
No, że zwątpił.
Że zwątpił, że temu Piotrowi zabrakło wiary. Ale braterstwo, on podjął ryzyko. Przecież ci wszyscy inni, co zostali w łodzi, oni nie byli narażeni na utonięcie. Dlaczego? Oni byli bezpieczni, bo zostali w łodzi, prawda? Ale nigdy, no, nigdy nie mów nigdy. Ale rzadko kiedy chwalimy apostoła Piotra za to, że podjął ryzyko, że zaryzykował. Że zaryzykował w oczekiwaniu na cud od Pana Jezusa. Braterstwo, czyż nie jest tak nieraz z nami, czy nieraz i my nie unikamy ryzyka, nie podejmujemy próby, bo mówimy, no przecież jak zacznę, to zawsze mogę zrobić coś źle. Lepiej się nie angażować, bo przecież jeszcze coś, potem ktoś mnie skrytykuje, coś wyjdzie źle. Bo się przecież to może nie udać. Ale braterstwo, poświęcając się Panu Bogu na służbę, podjęliśmy to ryzyko, podjęliśmy ten trud. Przeszliśmy prawie, że już całą pustynię. Proroctwa biblijne oraz to, co dzieje się na świecie, wskazuje, że stoimy już prawie, jako był wrót ziemi obiecany. Mamy wspaniałe obietnice przyszłego Królestwa Niebios. Czytają Żydzi Kananejczycy, my też mamy się przerazić trudności, wąskiej drodzy. Czy tak jak Żydzi mamy powiedzieć, nie, to nie dla nas, to nie jest do zdobycia. Dlatego, braterstwo, jest tutaj również pokazana, myślę, pogarda słabości. Tak, Pan Bóg chciał, aby Żydzi jako naród wybrany, a tym bardziej my, abyśmy byli słabi i pokorni. Po to tylko, aby Stwórca Bóg w nas mógł pokazać swoje wspaniałe, wielkie dzieło. Bracie, siostro, to nie twoja siła, nie twoja odwaga, nie twoja potęga, ale wiara w Boga jest najważniejsza i ona dokona cudów. Jeśli będziemy ufać Bogu, to da nam zwycięstwo. I pamiętajcie, braterstwo, jeszcze to, że obawa, lęk jest bardzo zaraźliwe. Pamiętacie, braterstwo, gdy żołnierze wybierali się do boju, to przecież ci, co byli, co walczyli z wrogiem i co pilnowali sprzętu, to potem, gdy były łupy, to dzielono jak?
Równo.
Ale w 5 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział 8 wiersz, nie będziemy odczytywać, jest wspomniane, że jeżeli ktoś jest bojaźliwy, wybierze się do walki i jest bojaźliwy, to niech zostanie w obozie, tak? Tak? Niech się wróci do domu. Czegoż mógł nie zostać w obozie i wrócić razem?
Żeby innych nie osłabiać.
Bo on będzie właśnie potem jeszcze i... Że to jest zaraźliwe. I dlatego, braterstwo, pamiętajmy, jak bardzo Żydzi płakali, że Pan Bóg pokazał im swój warunek. Powrót z powrotem na pustynię. I jakśmy czytali, że niektórzy jednak po nocy przemyśleń poszli, spróbowali. Poszli bez Pana, bez Bożej opieki, ale to błogosławieństwa już nie przyniosło. Dlatego, braterstwo, czy nie jest tak nieraz z nami, że nieraz coś tak na siłę próbujemy realizować swoje zamiary? No tak, w Biblii prawdziwie tak pisze, ale teraz no, to są inne czasy. Zbór tak mówi, no ale no to ja mam takie specyficzne warunki, prawda? I braterstwo, popatrzmy, czytaliśmy, jaki był tego skutek. Dlatego, czy tak mamy sprawować swoje zbawienie? Czy mamy zawrócić z drogi do ziemi obiecanej? Czy mamy wrócić na pustynię życia? Czy wtedy będzie o nas można powiedzieć, że jesteśmy, jak temat naszych rozważań, przywiązani do Pana? No to co? Poszukajmy raczej pozytywnego przykładu. Kto, o kim tak było kiedyś powiedziane, że jest przywiązany do Pana? Pamiętamy? Braterstwo, według korkondancji Stronga być przywiązanym to trzymać się Pana, to przylgnąć, to trwać, to spoić się, to lgnąć, to być blisko, przykleić się, uchwycić się, złączyć się. Takie słowa zostały powiedziane do jednego z królów judzkich, Hiskiasza. Ja wiem, że to jest nam, braterstwo, trudno zgadnąć, bo przecież w większości królowie izraelscy i judzcy to przeważnie jacy? Źli królowie, którzy prowadzili naród do bałwochwalstwa. Hiskiasz jednak to sprawiedliwy król judzki i jest nam bardzo znany, a historia jego jest opisana w trzech miejscach w Biblii Świętej, w drugiej Księdze Królewskiej, drugiej Księdze Kronik oraz w proroctwie Izajasza. Słowa tematowe naszych rozważań pochodzą, że sobie przeczytamy, z drugiej Księgi Królewskiej, 18 rozdziału, druga Księga Królewska, 18 rozdział i 5 wiersz. Na Panu Bogu Izraela polegał, także nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana, nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. I stąd właśnie temat naszych rozważań, przywiązany do Pana. Przeczytajmy jeszcze drugą księgę Kronik, 29 rozdział, druga księga Kronik, 29 rozdział od pierwszego wierszu. Druga księga Kronik, 29 rozdział od pierwszego wierszu. Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat, panował zaś w Jeruzalemie 29 lat. Matka jego miała na imię Abija, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. Czyli Hiskiasz był 12 z kolei królem judzkim. Jego ojcem był kto? Achaz. Co wiemy o Achazie? Wielki bałwochwalca. Składał ofiary obcym bogom, wprowadził obce ołtarze do świątyni pańskiej, braterstwo, jak upadłym człowiekiem był Achaz. Aż się prosi pytać, to brat Waldek pytał w poprzedniej godzinie. To, co mówił Nataniel. Czy może być coś dobrego z takiej rodziny? A jednak widzimy, że król Hiskiasz był pobożnym człowiekiem. Jak często my, braterstwo, osądzamy człowieka na podstawie, dziękuję, na podstawie rodziny, z jakiej pochodzi, prawda? Jest to niebezpieczne, bo możemy kogoś skrzywdzić, uprzedzając się do kogoś, co sobie na to w ogóle nie zasłużył, jak też odwrotnie. Czasami, może częściej to się zdarza, prawda, możemy się zawieść na kimś, kto uważamy, że pochodzi z tak zwanej dobrej rodziny. A w rzeczywistości nieraz nie żyje po chrześcijańsku. Dlatego pochodzenie człowieka nie powinno wpływać na naszą opinię o nim, bo przecież Biblia jak mówi? Pierwszy list do Koryntów, 27 rozdział. Braterstwo, co tam pisze? Pierwszy do Koryntów, pierwszy rozdział, 27 wiersz. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg. A to, co u świata słabego, wybrał Bóg. A to, co niskiego rodu i wzgardzone, wybrał Bóg. Ale braterstwo, czy możemy znowu powiedzieć, że rodzina nie ma wpływu na człowieka? W ogóle? No bo przecież wszyscy pamiętamy znów, tu wiele braci by mi odczytało słowa świętego apostoła Pawła z listu do Tymoteusza, prawda? Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, drugi list świętego apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział i piąty wiersz. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Lojdzie i w matce Twojej Unice i pewien jestem, że i w Tobie żyje. Ale braterstwo, mimo tak niekorzystnych warunków, jakich był Hiskiasz wychowywany, jak czytaliśmy, był przywiązany do Pana. Czynił to, co prawe w oczach Bożych. Możliwe, że na jego wpływ, historycy tak mówią, miał duży wpływ Zachariasz, dziadek ze strony matki, to jest druga księga Kronik, 29 rozdział, 13 wiersz. Prawdopodobnie Zachariasz był pierwszym z lewitów, który na wezwanie króla podjął służbę w świątyni. Oczywiście nie należy mylić Zachariasza z dziadkiem Hiskiasza, czyli prorokiem Zachariasza. O rozpoczęciu braterstwo panowania tego króla czytamy w drugiej księdze Kronik, 29 rozdziale, od 3 wierszu. On to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Następnie sprowadził kapłanów i lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich. Słuchajcie mnie, lewici. Poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców. Usuńcie nieczystości z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie i czynili to, co złe w oczach Pana, naszego Boga, opuścili Go, odwrócili swoje oblicza od mieszkania Pana, a obrócili się ku Niemu tyłem. Zamknęli też drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar z kadzidła, ani całopaleń świątyni Boga Izraela. To też gniew Pana spadł na Judę, na Jeruzalem, uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, jak na własne oczy widzieliście. Oto nasi ojcowie polegli od miecza, nasi synowie, nasze córki, nasze żony poszły do niewoli. Zamierzam wtedy zwrócić przymierze z Panem Bogiem Izraela, aby odwrócić od nas żar swojego gniewu. Nuże więc, synowie moi, nie gnuśnijcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Panem, służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. Widzimy więc, braterstwo, że Hiskiasz nie tylko pierwszego roku panowania swojego, nie tylko może jak nasi dzisiejsi politycy, którymi najpierw się urządzi sam, potem swoją rodzinę, a może potem, gdy następne wybory się zbliżają, no to trzeba coś o państwie pomyśleć i o wyborcach. Tutaj widzimy, że pierwszego miesiąca swojego panowania otworzył bramy świątyni jerozolimskiej, wytępił świątynki na wzgórzach, nie czekał, aby urządzić najpierw siebie, prawda? Ale reformy zaczął od czego? Od domu Bożego, od świątyni. A popatrzmy, braterstwo, również jakie było odstępstwo tego narodu w tym czasie. Zamknęli bramy świątyni, pogasili lampy, zaprzestali składania ofiar. A wynikiem tego był gniew Boży na Judę. Kraj ten był przedmiotem drwiny. Czytaliśmy, ojcowie ginęli od miecza, córki i żony były brane do niewoli. Przeczytajmy, co na ten temat mówi prorok Izajasz w 14 rozdziale swojego proroctwa, a 28 wierszu. W roku śmierci króla Achaza była taka wypowiedź. Nie raduj się, cała ziemio filistyńska, że złamany jest kij, który cię bił. Czyli, że okoliczne narody uważały Judę jako co? Jako złamany kij. Kij, który już nic nie może zrobić. Który nie może im żadnej krzywdy zrobić, ani też na którym nie można się wesprzeć. No, złamany, połamany kij. Myślę, braterstwo, że jest to pierwsza lekcja dla nas. Jeżeli pragniemy, aby Pan Bóg nam błogosławił, to i my, co? Mamy czynić Jego wolę i przestrzegać Jego przykazań. Jeżeli zamkniemy bramy naszego serca, jeżeli zgasimy lampy Ducha Świętego i Słowa Bożego, to co? Czy Pan Bóg będzie nas w dalszym ciągu strzegł? Czy Pan Bóg w dalszym ciągu będzie nas błogosławił? Popatrzcie, braterstwo, zanim kapłani przystąpili do oczyszczenia świątyni, to co było powiedziane, żeby najpierw co? Najpierw, żeby się sami oczyścili, najpierw, żeby się poświęcili. Jest to kolejna lekcja dla nas. Braterstwo, jeżeli chcemy służyć Bogu, a myślę, że tym, że tu jesteśmy, do tego dowodzimy. Otwórzmy bramy naszych serc, zniszczmy nasze bożki, poświęćmy, oczyśćmy nasze serca i potem jeszcze co? Do nich zaprośmy naszego Pana. Przeczytajmy raz jeszcze, co już czytaliśmy. Drugą księgę Kronik, 29 rozdział, 11 wiersz. Nuże, synowie moi, nie gnuśnijcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu, byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. Bracie, siostro, to ciebie wybrał Pan, abyś stał przed Panem. Nie bądźmy więc jacy? Nie bądźmy gnuśnymi. Czyli jakimi? Nie bądźmy niedbałymi. Inne tłumaczenie mówi, nie oddawajmy się odpoczywaniu. Bo wybrał was Bóg, abyście stali przed Panem, abyście Mu służyli. Popatrzmy, braterstwo, znów na świątynię, na namiot zgromadzenia na puszczy. Jakie sprzęty znajdowały się na dziedzińcu, pamiętamy? Ołtarz miedziany, tak? I umywalnia. W miejscu świętym? W miejscu najświętszym? O właśnie, bardzo dobrze. A braterstwo, często od narodu doszewskiego, a zwłaszcza od książąt, były przynoszone różne ofiary. Ktoś nas przyniósł wołu na ofiarę. No i teraz, jeżeli najwyższy kapłan złożył na ofiarę na przykład wołu, barana, to co? Nim się ta ofiara spaliła, trwało to trochę? Trwało. Powiedzcie mi, gdzie było jakieś krzesło przez ten czas, żeby sobie mógł kapłan usiąść i odpocząć? Gdzie? Gdzie mógł siąść? Mamy tu, że tak powiem, ściągawkę. Mamy. Było gdzieś takie miejsce? No, chyba nie wiem, no, bracie Janku. Chyba nie było, prawda? Aha. Czyli oni jednak sprawowując służbę Bogu, musieli cały czas co? Stać przed Panem. I dlatego tutaj Hiskiasz wymawia, mówi, że tamci kapłani z czasu Hiskiasza byli co? Byli gnuśnymi, mówi. Byli gnuśnymi, czyli niedbałymi w składaniu ofiar z kadzidła dla Pana. Braterstwo, powiedzmy sobie szczerze, czy to gnuśnymi, jak powiedzieliśmy, niedbalstwo, czy nie jest dzisiaj jednym z największych powodów odstępstwa? Niedbalstwo? Niedbalstwo to pobłażanie sobie w małych grzechach, prawda? To samo usprawiedliwianie się. To inaczej co mówimy? Nawet inne kościoły to uważają, że to jest jeden z siedmiu grzechów głównych. Lenistwo w służbie Bożej. Niedbałymi były, pamiętacie? Niemądre panny z przypowieści naszego Pana. One nie dbały o to, aby wziąć wystarczającą ilość oleju, czyli Ducha Świętego. A jak, braterstwo? Czy my dzisiaj możemy być niedbałymi w kadzeniu Panu? Jak, braterstwo, uważacie? Możemy, siostra. No, w jaki sposób? Symbol kadzenia wyjaśnia nam psalm 141. Może sobie przeczytamy. Psalm 141. Drugi wiersz. Niechaj wznosi się ku Tobie modlitwa moja jako kadzidło, a podniesienie rąk moich jako ofiara wieczorna. I objawienie, Księga Objawienia, 8 rozdział, od 2 wierszu mówi: i widziałem 7 aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im 7 trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarowywał wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z rąk anioła co? Dym z kadzidła. To, cośmy mówili, braterstwo, wczoraj, że kadzidło to też posłuszeństwo. Ale jeżeli mamy kadzidło i chcemy, żeby był z tego kadzidła powstał dym, no to co trzeba zrobić? Położyć to na ogień. Czyli to kadzidło w przypadku Pana Jezusa, no bo z nami to tak może być różnie, braterstwo, ale to kadzidło w przypadku Pana Jezusa, to posłuszeństwo Pana Jezusa położone na rozżarzonych węglach Jego ofiary, Jego cierpień wydało co? Wydało przyjemną woń. No oby tak było z nami. Czyli mówiliśmy sobie, że kadzidłem dla nas teraz są modlitwy. Kadzidło to modlitwy świętych. Kapłani jedli chleby pokładne, posypane czym? Kadzidłem. My też, braterstwo, dzisiaj nawet się gdy zgromadziliśmy i mieliśmy rozpocząć nabożeństwo, to cośmy zrobili? Modlitwyśmy zasłali. Czyli to było z naszej strony kadzidło do Pana Boga z prośbą o błogosławieństwo, uwielbienie. Ale, braterstwo, czy nie dzieje się tak nieraz, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w tym XXI wieku, gdzie jesteśmy tak zaganiani, tak bardzo zapracowani, że nieraz zaniedbujemy przywileju modlitwy? A może dzieje się tak, że modlimy się, ale bez należytego skupienia, bez należytego zastanowienia? A przecież modlitwa jest, co to jest modlitwa? Jest to nasza rozmowa z Panem Bogiem. Panem Bogiem, stworzycielem nieba i ziemi. Kochani braterstwo, już ja się zaczynam zaliczać do tego pokolenia, co to nieraz musi odwiedzić lekarza. Pomyślmy, jak się przygotowujemy, idąc na spotkanie z lekarzem? Jak myślimy, jak zamawiamy wizytę, jak wcześniej planujemy, jak się przygotowujemy? A jak to robimy, jeżeli idziemy na spotkanie z Panem Bogiem? Przy zeznaniu świadectw bracia często proszą, aby pomodliła się osoba usposobiona do tego. Zapytajmy braterstwo samych siebie. Korzystamy z tego przywileju? Czy zawsze doceniamy przywilej modlitwy w zborze? Po poświęceniu kapłanów Hiskiasz kazał oczyścić dom pański. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, tym domem pańskim dla nas są co? Nasze zbory, ale i nasze serca. Tam Pan chce mieszkać, prawda? Tak więc, braterstwo, zniszczenie bożków to zerwanie z naszej strony z grzechem, zerwanie ze światem, zerwanie z jego postępowaniem od chwili naszego poświęcenia. Niech żaden bożek, żadna wartość, żadna idea, żadna osoba nie przysłoni nam Pana Boga. po oczyszczeniu świątyni i złożeniu ofiar, Hiskiasz, pamiętacie, wysłał zaproszenie do całego Izraela, aby obchodzić Paschę w Jeruzalemie. Zaproszenie do Paschy jest czym? Jest zaproszeniem do cierpienia z Chrystusem. Kochani braterstwo, czy zawsze postępujemy podobnie? Czy w miejscu zamieszkania, czy w miejscu pracy głosimy tą dobrą wieść? Czy nieraz może ileś tam lat pracujemy, a pracownicy nasi, czy mieszkamy, a mieszkańcy, współmieszkańcy nasi nie wiedzą, kim jesteśmy nawet może? Czy zawsze mówimy, że grzechy ich będą odkupione krwią Chrystusa? Że zbliża się czas ustanowienia na ziemi wspaniałego Królestwa, w którym będą mogli wziąć udział, jeśli zechcą. Ale braterstwo, nie zniechęcajmy się tym, jeżeli spotkają nas szyderstwa i drwiny. Bo przecież pamiętacie, tak było wtedy. Poczytajmy sobie drugą księgę Kronik, 30 rozdział, druga księga Kronik, 30 rozdział, 10 wierszu. Szli tedy gońcy od miasta do miasta, po krainie Efraimów i Manasesów, i aż do Zabulonitów, lecz oni ich wyśmiewali i drwili z nich. Wszakże niektórzy mężowie z Aszyrów i Manasesów i Zabulonitów ukorzyli się i przybyli do Jeruzalemu. Również na Judzie spoczęła ręka Boża, że natchnął ich jednomyślnością, aby spełnić rozkaz króla i książąt według słowa pańskiego. I zebrał się w Jeruzalemie liczny lud, aby obchodzić święto Przaśników w drugim miesiącu, a było to zgromadzenie bardzo liczne. Zebrali się wtedy do usuwania ołtarzy, usunęli te wszystkie ołtarzyki, ofiar z kadzidła i wyrzucili je do potoku Kidron. Dlatego, jeżeli będziemy głosić Słowo Boże, będziemy mieli też na pewno wyniki. Ale jeśli nie, to trudno. Nie przejmujmy się tym. Mamy jednak opowiadać, a wynik pozostawmy Panu. Bo gdy czytamy ten rozdział od 18 wierszu, dalej to mówi, że większa część ludu nie oczyściła się i jadła Paschę niezgodnie z przepisami. Dlatego Hiskiasz modlił się tymi słowy: Panie, Ty jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Pana Boga swoich ojców. I wysłuchał Hiskiasz, Pan Hiskiasza, i zachował lud. Czyli widzimy, braterstwo, jak wielkie reformy przeprowadził król. Podobnie jest, powiem, braterstwo, chyba że i w naszym życiu. Wielka uroczystość religijna to zawsze wybuch gorliwości z naszej strony. Braterstwo, przypomnijmy sobie niektóre konwencje, konwencje w Białogardzie, nasze wspaniałe chwile przeżyć duchowych. Przypomnijmy sobie słowa Piotra powiedziane na Górze Przemienienia. Panie, dobrze nam tu być. Uczyńmy namioty i zostańmy tu. Na Budziarzach było słychać głosy, żeby konwencję na Budziarzach przedłużyć chociaż o jedno dzień. To zrobić wzorem Białogardu trzydniową. Bo bracia się bardzo dobrze czuli. Tam sobie braterstwo przedłużyli konwencję o ile? O 7 dni. Czy nie dostrzegamy, braterstwo, że z dala od codziennych trosk, tak tu się zebraliśmy, między braćmi. Droga, ta wąska droga, przecież trudna, wąska, ale staje się lżejsza, prawda? Łatwiejsza. Staje się prostsza, przyjemniejsza. Na pewno, braterstwo, będąc tutaj przez te kilka dni, nie jednego bożka wyrzuciliśmy z naszego serca. Nie jeden gaj wycięliśmy, prawda? Gdy jesteśmy całkowicie poświęceni Panu Bogu, to zdaje się nam, że co? Że teraz to już teraz będzie nam Pan Bóg błogosławił. Jeżeli jestem poświęcony Panu Bogu, jeżeli ofiarowałem się Bogu na służbę, od tej chwili Bóg mi będzie błogosławił. Ale braterstwo, wtedy również mogą przyjść doświadczenia, jakie stały się w Judzie. Sancheryb, król asyryjski, ze swoją armią ściąga w celu zdobycia Jerozolimy. Druga księga Kronik, 32 rozdział i 1 wiersz. Po tych wydarzeniach dowodach wierności, wyruszył Sancheryb, król asyryjski, wkroczył do Judy, rozłożył się obozem pod warownymi miastami i postanowił je zdobyć dla siebie. Król asyryjski zdołał już zdobyć 10 plemion izraelskich. Teraz wlał się jak powódź na południe, dotarł do granic Judy i tak jak to powiedział Izajasz, może sobie przeczytamy, w 8 rozdziale swojego proroctwa, 8 rozdział Izajasza, 8 rozdział Izajasza, 6 wiersz mówi. Ponieważ lud zgardził cicho płynącymi wodami Szyloe i drży przed Rasymem, synem Reliasza, przeto Pan sprowadził na nich wody rzeki potężne i wielkie, króla asyryjskiego z całą jego potęgą, i wystąpił ze wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów i wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie ciągnął aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj, o Emanuelu. I rzeczywiście, braterstwo, tak się stało. Ta powódź dotarła aż do gdzie? Do szyi, gdy Sancheryb zaczął oblężenie Jerozolimy za czasów Hiskiasza. I popatrzmy na przebiegłość tego króla asyryjskiego. Druga Księga Królewska, 28 rozdział, 25 wiersz mówi. Ten król asyryjski przyszedł do Żydów, do narodu żydowskiego i mówi tak. Druga Królewska, 18 rozdział, 25 wiersz. Czy to wbrew woli Pana ja tu przybyłem? I wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? Przecież to Pan Bóg rzekł do mnie. Wyrusz przeciwko temu krajowi, zniszcz go. Braterstwo, czy nie pamiętamy już wierszy z Nowego Testamentu, które mówią, że szatan przemienia się w anioła światłości, aby zjeść? Sancheryb, król asyryjski, przedstawiający myślę szatana, posuwa się nawet do przekupstwa, ofiarowując Żydom raj na ziemi. Warunek tylko? Idźcie ze mną, słuchajcie mnie. Przeczytajmy, braterstwo, drugą księgę królewską, 18 rozdział. Druga Księga Królewska, 18 rozdział i 25. Od 31 może. Druga Księga Królewska, 18 rozdział, od 31 wierszu. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjscy. Zawrzyjcie ze mną pokój, przybijcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli, ze swojego figowca i pić każdy ze swojej krynicy, aż przyjdę i zabierę was do ziemi, ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, oliwy i miodu i wiecie co? Tam jeszcze? Będziecie żyć, a nie będziecie tam umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, króla waszego. Gdyż on was zwodzi, mówiąc, wasz pan to was wyrwie. Braterstwo, czy nie chcielibyście żyć w takim miejscu? Pełnym oliwy, miodu, żyć, nie umierać. Jak czytaliśmy, Sancheryb, król asyryjski, obiecywał wieczne życie. Była taka reklama kiedyś w naszych telewizorach, prawda? Biel jeszcze bielsza, tak? Ale braterstwo, czy podobnych pokus nie mamy i dzisiaj? Porzuć społeczność, porzuć zbór, wtedy będziesz prawdziwie wolnym, nikt nie przyjdzie, nikt nie zwróci uwagi, nikt ci nie napomnie. Jest tylko jeden warunek. Nie słuchaj swojego króla, mówi. A pokłoń się mnie, bo też ja mam co? Władzę i królestwa. Czy nie tak kusił szatan Pana Jezusa? Tylko oddaj mi pokłon, a to wszystko będzie Twoje. Dusza Twoja będzie żyła wiecznie. Nie umrzesz. Hiskiasz, król judzki, jednak braterstwo, nie tylko ufał Bogu, nie tylko modlił się do Niego, ale również co? Poprosił o modlitwę proroka Izajasza. Przeczytajmy w drugiej Księdze Królewskiej, 19 rozdziale od 1 wierszu. A gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty, obłukszy się w wór, wszedł do świątyni Pana. I posłał Likama, przełożonego domu, i Syabę, pisarza, oraz starszych spośród kapłanów obleczonych w wory, do proroka Izajasza, syna Amosa, aby rzekli do niego. Tak mówi Hiskiasz, dniem utrapienia i karcenia, i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić. Może Pan, Bóg Twój, usłyszy wszystkie słowa Rabszake, który posłał króla syryjski, jego pan, aby urągał Bogu żywemu, a pomści się za mowy, które usłyszał Pan, Bóg Twój, zanieś więc modły za resztkę, jaka się jeszcze znajdzie. Popatrzcie, braterstwo, podejście tego króla Hiskiasza. Mówi, że król ten urągał komu? Bogu urągał. Nie jemu, ale urągał Bogu. Kochana siostro, drogi bracie, a może to ty masz być tym Izajaszem? Bo tymi współczesnymi Izajaszami, tak jak w tamtym przypadku, Izajasz, który się modlił za tym narodem, to tymi współczesnymi Izajaszami są nasi bracia i siostry, którzy codziennie w modlitwie zanoszą modły do tronu naszego Ojca. Braterstwo, czy nie widzimy, czy nie czujemy w naszym życiu, że modlitwy naszych braci czynią cuda? Pozdrawia was Epafras, który zawsze bojuje w modlitwie za mną, za wami do Boga. Napisze kto? Święty apostoł Paweł. Zaprawdę wiele może, było wczoraj czytane, uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Napisze kto? Jakub. I tak to się stało, braterstwo, i tym razem. Reakcja była natychmiastowa. Druga Księga Kronik, 32 rozdział i 20 wiersz mówi: z tej to przyczyny modlił się król Hiskiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, wołając ku niebiosom. Pan wysłał anioła, który wytracił wszystkich dzielnych rycerzy i dowódców i książąt w obozie króla asyryjskiego, także ze wstydem wrócili do swojej ziemi. A gdy udał się do świątyni swojego Boga, jego właśnie synowie jego zabili go mieczem. Tak Pan wybawił Hiskiasza i mieszkańców Jerozolimu z ręki Sencheryba, króla asyryjskiego, i z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół, i użyczył im pokoju ze wszystkich stron. Anioł pozbawił życia w obozie nieprzyjaciela 185 tysięcy żołnierzy. Król asyryjski wraca do swojej ziemi, wchodzi do swojej świątyni, a tam jego właśnie synowie zabijają go ostrzem miecza. Zapewne pomyśleli, stary już ojciec nie umie dowodzić, jest pewnie przyczyną klęski. A my, braterstwo, powróćmy do naszych wydarzeń, jakie się działy w Judzie. Druga Księga Kronik, 32 rozdział, 23 wiersz mówi: wielu przyniosło wtedy do Jeruzalemu dary dla Pana, klejnoty dla Hiskiasza, króla judzkiego, i od tego czasu wysoko był ceniony przez wszystkie narody. Od czasu zwycięstwa nad Asyryjczykami ludzie przynoszą klejnoty Hiskiaszowi, królowi judzkiemu. Jest wysoko ceniony przez wszystkie narody. No i słusznie, prawda? I myślę, braterstwo, że odtąd zaczął się jego duchowy upadek. Przychodzi do niego prorok Izajasz i co mu mówi? Uporządkuj dom, gdyż umrzesz i nie wiesz, że. Pomyślmy, braterstwo, co wtedy czuje prawdopodobnie 39-letni król, który musi umrzeć. Zapewne miał plany na przyszłość. Jak też chęć nawet popatrzenia na wyniki swojej dotychczasowej pracy. A tu po prostu uporządkuj dom, bo umierasz. 39 lat. Braterstwo, a tak na marginesie. A jak jest z nami? z nami, tak gdzieś, no, ja już mam po 39, sporo, ale z nami, którzy nie doczekaliśmy delikatnie, mam tak jeszcze sędziwego wieku, z nami, co mamy około tych 40 lat, uporządkuj dom, bo jutro umrzesz. Czy gotowi jesteśmy? Jutro umrzesz dla Pana? Przecież poświęciliśmy się Panu Bogu. Ale czy, braterstwo, uporządkowaliśmy nasz dom? Czy zapłaciliśmy naszym bliźnim za ich życzliwość? Czy jesteśmy pogodzeni ze swoim sumieniem? Bo jest powiedziane, że żeby nas sumienie potępiało, to jesteśmy przygotowani do odejścia? Nie, bo daleko więcej Bóg, który wie wszystko. Braterstwo, czy jesteśmy pogodzeni w domu? Czy jesteśmy pogodzeni w zborze? Czy jesteśmy pogodzeni w pracy, w miejscu zamieszkania, z sąsiadami? To myślmy, braterstwo, przez chwilę. Gdyby ten wyrok dotyczył nas, też jesteśmy królami. Staramy się, no nie, ktoś powie, że niesłusznie, że jeszcze nie jesteśmy, ale chcemy być królami. Gdybyśmy się tak my, dzisiaj, SMS przyszedł, dowiedzieli o rychłej śmierci. Co jeszcze chcielibyśmy zrobić, braterstwo? Co byśmy chcieli jeszcze uczynić? Z kim się spotkać? Co załatwić? Może to rzeczywiście jak na święta zbyt makabryczna wyobraźnia, ale spróbujmy wyobrazić sobie swój pogrzeb. Pozwoli on, braterstwo, spojrzeć na nasze życie z ostatniej perspektywy. O tyle dobrej, że jeszcze możemy coś zmienić, bo żyjemy, prawda? Dlatego chociaż jeden raz, bracie, siostro, chociaż może nie raz dla żartu, zgódź się z krytyką swojej osoby. Postaraj się odnaleźć choć część prawdy w tym, co nieraz ludzie o tobie mówią. Dla Hiskiasza, pamiętacie, braterstwo, to straszny cios. Odwrócił się twarzą do ściany i z płaczem się modlił. I znów reakcja Pana Boga jest natychmiastowa. Pan Bóg każe Izajaszowi wrócić i przynieść radosną wieść. Jaką? Będziesz żył jeszcze 15 lat. Przeczytajmy drugą księgą Kronik. 32 rozdział i 24 wiersz. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce co? Zbiło się w pychę. To też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Braterstwo, na czym polegał błąd tego przez wspaniałego króla przywiązanego do Pana? Wzbiło się w pychę jego serca. I zaczął się chwalić przed posłami babilońskimi swoim bogactwem. Różne warownie, sprzęt wojenny, zbiornik na wodę, wodociąg doprowadzający wodę do miasta, skarbiec, jego kosztowności, drogę do skarbca. I co myślicie, braterstwo? Czy Hiskiasz zapytał Pana, czy ma przyjąć posłów babilońskich, którzy do niego przyszli? Czy prosił Izajasza, aby ten może Izajasz zapytał Pana w jego imieniu, co ma robić? Nie. On nie pytał Boga. On nie pytał proroka, bo on co? Bo on się chciał pochwalić. Przed królem babilońskim, jak to podkreślał, swoimi dziełami, swoim bogactwem. Nie było, mówi, takiej rzeczy, który by nie pokazał swoich skarbca. Przeczytajmy zresztą drugą księgę Kronik, 27 rozdział. Druga księga Kronik, 32 rozdział. Druga księga Kronik, 32 rozdział i 27 wiersz. Hiskiasz miał bardzo wielkie bogactwo i sławę. Zbudował sobie skarbce na srebro i złoto i drogie kamienie, na wonności i na tarcze i na wszelkie kosztowne przybory. Także na płody rolne, zboże, moszcz, oliwę, obory dla wszystkich gatunków bydła, opłotki dla trzód. Nabył dla siebie liczne stada owiec i bydła, gdyż Bóg obdarzył go bardzo wielkim majątkiem. On również, Hiskiasz, kazał zatkać górny odpływ wód Gihonu i skierować je prosto w dół ku zachodniej stronie miasta Dawida. I teraz Bateso, nie w jednym, ale w każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi. Jednakże, gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do nich, aby dowiedzieć się o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zaś go dał na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Bóg wystawił Hiskiasza na próbę. Uważajmy, braterstwo, i my, którzy jesteśmy już tak długo w prawdzie, gdzie otrzymaliśmy od Pana Boga tak wiele łask i błogosławieństw. Uważajmy, aby coś takie nie zdarzyło się w naszym życiu. Że Pan Bóg zechce, aby ujawniły się co? Zamysły naszego serca. Hiskiasz w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Pamiętacie, gdy ważyły się losy jego narodu, gdy król asyryjski stał u bram, pamiętał wtedy o modlitwie do Pana Boga, pamiętał wtedy o prośbie i poszedł, poprosił proroka Izajasza, aby się modlił za nim. Teraz Hiskiasz, odbierając chwałę, odbierając uwielbienie od innych narodów, zapomniał zapytać Pana wtedy, gdy u bram Jerozolimy stanęli książęta babilońscy z darami w rękach, ale właściwie po to, aby prześpiewować ziemię, Jerozolimę, świątynię, skarbiec i jego zabezpieczenia. Dlatego, braterstwo, pamiętajmy i my na Pana, zwłaszcza wtedy, gdy nie mamy doświadczeń, wtedy, gdy w życiu nam się powodzi, wtedy, gdy jeszcze jesteśmy zdrowi, aby się nie okazało, że brak doświadczenia, tak to było w przypadku Hiskiasza, okaże się dla nas największym doświadczeniem. Bo popatrzmy jeszcze raz. Jego upadek nie nastąpił wtedy, kiedy u jego bram stali Asyryjczycy z mieczami, tak? Ale wtedy, gdy u jego bram stanęli Babilończycy z darami w rękach. Braterstwo, i my, wystrzegajmy się babilońskich podarków. One nigdy nie są szczere. Tak to było w przypadku, pamiętacie, Nehemiasza. Księga Nehemiasza, 6 rozdział i 3 wiersz. Wyprawiłem do nich posłów z taką odpowiedzią. Wielkiej pracy się podjąłem, nie mogę przybyć. Po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał? Aby przybyć do was. Wtedy oni po 4 razy posłali do mnie takie wezwanie, ale ja im tak odpowiadałem. Braterstwo, jak często tak dzieje się i z nami. Możemy zaangażować się w różne prace w naszym środowisku. Prace oczywiście ze 3 miar dobre, słuszne, prawda? Ale czyniąc tak, czy nie tracimy czasu poświęconego przecież przez nas na sprawy pańskie? Czy przez to nie ucierpiałaby praca nasza nad samym sobą? Czy nie ma pracy na niwie pańskiej? Czy bracia, siostry w kraju, za granicą nie potrzebują pomocy? Jak jest wiele samotnych, do których można przynajmniej przesłać chociażby list. Czy warto się więc jest angażować w inną pracę, jeśli ta najważniejsza miałaby z tego powodu ucierpieć? Bo przecież szatanowi i naszym Babilończykom o co chodzi? O to, o co chodziło wrogom Nehemiasza. 6 rozdział 9 wiersz. Wszyscy oni bowiem myśleli o nas. Braknie im siły do dalszej pracy i co? I nie zostanie ona wykonana. Braterstwo, nie był to jednak jedyny błąd Hiskiasza. Ten pobożny król, tak zajęty sprawami państwa, że zaniedbał wychowanie swojego syna. Po śmierci Hiskiasza objął panowanie jego syn Menases i przez 50 lat czynił to, co złe w oczach Pana. Oddał nawet swoich 2 synów na spalenie, sam trudnił się wróżbiarstwem. Biblia mówi, że postępował gorzej niż te narody, które zamieszkiwały ziemię przed Izraelem, które przecież Pan wytracił. Mimo wszystko, jak mówią nasze słowa tematowe, Hiskiasz pozostawił po sobie dobre świadectwo. Przeczytajmy raz jeszcze drugą Księgę Królewską, 18 rozdział 5 i 6 wiersz. Na Panu Bogu Izraela polegał, także nie było po nim takiego, jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana, nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan dał Mojżeszowi. Kochani braterstwo, oby te słowa wypełniły się w naszym życiu. Może nie naśladujmy Hiskiasza we wszystkim, co czynił, ale oby kiedyś ktoś może nad naszym grobem, a jeszcze lepiej, żeby Pan Bóg kiedyś o nas takie dał świadectwo, że od chwili swojego poświęcenia ten brat był przywiązany do Pana. Czego braterstwu życzę, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.